Romantyzm z różnych stron, czyli romantyzm ze Skandynawii i z Rosji. Wcale nie tak dalekie romantyzmy, dlatego że Czajkowski i Sibelius spotkali się niejako poprzez bliskość, choć może to złe słowo, zbyt łagodne, Rosji i Finlandii. Finlandii ciemiężonej przez Rosję przez długie, długie lata. No i w każdym razie, jeśli chodzi o sam koncert, to będziemy mieli okazję usłyszeć no, takie topowe, najwybitniejsze dzieła. W przypadku Czajkowskiego to będzie słynny pierwszy koncert fortepianowy, bemol, a w przypadku Sibeliusa jego pierwsza symfonia, też bardzo szczególna ze względu na te polityczne uwarunkowania.
To po kolei. Rozpoczniemy od koncertu fortepianowego Czajkowskiego. No hit nad hity, jeżeli chodzi o właśnie literaturę fortepianową, oczywiście z Stowarzyszeniem Orkiestry. Koncert, który powstał właściwie przy pomocy ówczesnego wybitnego pianisty Mikołaja Rubinsteina. Ale podobno tak jak zachęcił Czajkowskiego do napisania tego koncertu, tak potem wybrzydzał, że to jest nie do grania i w ogóle no, psioczył.
To jest niesamowita historia, bo Czajkowski bardzo szybko napisał ten koncert. Mu zajęło miesiąc i dokładnie w Wigilię umówił się z Rubinsteinem na taką no, pierwszą prezentację, jeszcze przed oczywiście premierą, przed próbami jakimikolwiek. Zagrał w zasadzie pierwszą część i po tej pierwszej części zaległa taka pełna napięcia cisza. Oczywiście Czajkowski liczył, ponieważ on był w takiej euforii wtedy, uważał to dzieło naprawdę za bardzo udane. Liczył na to, że Rubinstein mu coś, oczywiście coś miłego powie, albo przynajmniej, że powie coś. Rubinstein nie powiedział nic, a kiedy Czajkowski już taki troszeczkę skonsternowany zapytał, no to jak, co w tym dziele jest dobrego, a może co złego, to Rubinstein powiedział coś w ten deseń: przyjacielu, jak mogę mówić o szczegółach, kiedy całość jest tak antypatyczna, tak kiepska?
No nie był miły, nie był.
No to nie było miłe, ale to zaledwie początek tej całej historii, bo później Czajkowski, który go życie nauczyło pewnie cierpliwości i pokory, zaczął grać Rubinsteinowi pozostałe części koncertu. Kiedy skończył grać całość, przegrywać całość, to Rubinstein znowu milczał, a potem zaczął nie tyle przepraszam za wyrażenie, z grubej rury, tylko delikatnie, ale na takim ciągłym crescendo, to znaczy najpierw zaczął mu wskazywać fragmenty, które są wybitnie nieudane, spartaczone, jak to mówił. Potem pokazał mu momenty, które według niego zapożyczył Czajkowski od innych kompozytorów, delikatnie mówiąc zapożyczył, a potem zaczął nawet grać ten koncert, tworzyć taki pastisz, karykaturę, wyśmiewając się z tego utworu. I wniosek Rubinsteina z tego spotkania był taki, że zachować to można najwyżej ze trzy strony tego koncertu. Resztę trzeba spalić, ewentualnie można spróbować całość przekomponować.
W każdym razie dziwna sprawa z tym Rubinsteinem, skoro był doskonałym pianistą i świetnie czytał nuty avista, więc wydawało się, że wszelkie predyspozycje ku temu, żeby ten piekielnie trudny koncert wykonać, miał, a jednak no, wybrzydzał.
No, Rubinstein miał prawo krytykować. Czajkowski też, no, nie powiem, że prosił się o to, ale Czajkowski też potrafił krytykować różnych kompozytorów. No, na przykład, choć cenił Wagnera, to nie przepadał za Pierścieniem Nibelunga, wręcz tam dosyć się krytycznie o nim wypowiadał. Händla uważał za kompozytora drugiej kategorii. Miał jeszcze parę takich opinii na temat uznanych dzisiaj kompozytorów, więc no, nie powiem, że zasłużył, ale mógł się spodziewać, że ktoś w końcu skrytykuje i jego. Zresztą Rubinstein nie był jedynym oczywiście.
Czajkowski oczywiście się wściekł i potem, jak doszło już do wydania dzieła, to dedykował je, poświęcił Hansowi von Bülow, wspaniałemu niemieckiemu pianiście, dyrygentowi, który dokonał prawykonania i to w Bostonie, zdaje się.
No to właśnie jest taki paradoks i chichot historii, że taki najsłynniejszy rosyjski koncert miał premierę w Bostonie. Faktycznie to Hans von Bülow to grał, który akurat wtedy, kiedy Rubinstein tak skrytykował koncert Czajkowskiego, przygotowywał się do tournée w Stanach Zjednoczonych. Czajkowski oczywiście nie mógł powierzyć już, chociaż marzył o tym prawykonaniu Rubinsteinowi po takiej krytyce, więc szybko zwrócił się w drugą stronę do von Bülowa, a ten wykonał to w taki sposób, że ten koncert w Bostonie odniósł wielki sukces, no i potem zaczął się triumfalny pochód tego utworu przez nie tylko Amerykę oczywiście, ale także Europę.
Wkrótce zdaje się Mikołaj Rubinstein też jednak przekonał się i zaczął sam grać.
No a przede wszystkim zwrócił honor, czyli powiedział, że no mylił się w ocenie. Troszeczkę to naciągane i podejrzane, no ale powiedzmy sobie, że może i lepiej, że tak powiedział, aniżeli gdyby nadal trwał uparcie konsekwentnie w tej swojej pierwotnej ocenie.
Dzisiaj, jak powiedzieliśmy, to jeden z najpopularniejszych koncertów fortepianowych, chociaż rzeczywiście piekielnie trudny, wymagający przede wszystkim od solisty no, wspaniałych umiejętności wirtuozowskich.
No na pewno, bo przede wszystkim myślę, że wyzwaniem dzisiaj jest to, że ten koncert jest tak niesamowicie znany i popularny. To znaczy każdy, przesadzam może, ale większość melomanów gdzieś go słyszała. Wykonywali go najwięksi pianiści, w związku z tym każdy, kto podejmuje się kolejnego wykonania, musi się liczyć z tym, że będzie porównywany, może krytykowany, a poza tym, no, mi trudno mówić jako nie pianiści, ale podejrzewam, że to nie jest łatwy koncert, ale no, to już trudno mi się wypowiadać. Na pewno jest tam sporo, tak na moje ucho, fragmentów, które wymagają i wirtuozerii, i także, no, oczywiście jak to u Czajkowskiego, trzeba mieć wielkie poczucie wrażliwości na melodykę, na frazę, no bo to jest taki kompozytor, który tą melodią czarował zawsze we wszystkich utworach.
Jean Sibelius, najwspanialszy z kolei kompozytor fiński, no, utytułowany, uhonorowany, pieszczony również przez państwo, bo zdaje się, że mu przyznano jakąś dożywotnią emeryturę i miał się zająć tylko komponowaniem, niczym więcej. W każdym razie ma w gronie melomanów na całym świecie liczne rzesze swoich sympatyków, którzy kochają jego muzykę za taką, no właśnie, romantyczną nutę, można powiedzieć.
Myślę, że nawet bardziej może za to przesiąknięcie jej takim fińskim nastrojem, kolorytem, gdzieś doszukują się i muzykolodzy, i chyba każdy meloman gdzieś szuka tych fińskich, skandynawskich krajobrazów, które urzekają swoim surowym pięknem. Mówi się, że w tych utworach Sibeliusa można znaleźć nawet inspirację ciszą. No to jest dosyć egzotyczne, jak tu odmalować muzyką ciszę, prawda? Ale że nawet, czy zimnem, że takie rzeczy można znaleźć w tych dziełach. Myślę, że to, właśnie to jest charakterystyczne w tych kompozycjach i tego się doszukujemy. No, to był bez wątpienia jeden z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych, a na pewno najwybitniejszy kompozytor fiński. On też trafił, tak jak wspominałem, na taki moment, w którym car Mikołaj II ogłaszał manifest lutowy i zdecydowanie w ten sposób ograniczał suwerenność Wielkiego Księstwa Finlandii. Tam w tym momencie zaczęły się oczywiście protesty, Finowie zaczęli się burzyć. Sibelius trafił z kilkoma utworami na ten moment, również właśnie z pierwszą symfonią, to był 1899 rok. No i to był utwór, jeden z utworów Sibeliusa, który niósł taki patriotyczny zryw, takie poczucie tożsamości narodowej. Zresztą u Finów no, trudno o tym mówić, bo oni byli ciemiężeni przez wiele, wiele lat i w zasadzie ta autonomia gdzieś tam, no, na przykład Sibelius jako młody chłopiec został zapisany do pierwszej fińskiej szkoły, której głównym językiem był język fiński. No, to też jest takie niesamowite, bo przecież to były nie tak odległe czasy, jak spojrzymy wstecz.
I w jego muzyce, tak jak mówisz, wiele było tych wątków takich patriotyczno-narodowych, chociażby w tym poemacie Finlandia, gdzie jest wpleciony nawet fiński hymn narodowy.
No to jest bardzo krótki, 10-minutowy utwór bodaj, ale stał się jedną z najbardziej znanych kompozycji Sibeliusa. Zresztą on bardzo wiele też nie tylko ilustrował takiej przyrody czy pejzaży fińskich, ale też sięgał do legend, do podań, inspirował się folklorem fińskim. Także ta tradycja muzyki fińskiej w tych jego kompozycjach, tak bardzo znanych na całym świecie, chyba najmocniej wybrzmiała.
W sumie napisał 7 symfonii i te pierwsze 2 właśnie są przesiąknięte tym nurtem, o którym mówisz, takim patriotyczno-narodowym. Wśród nich właśnie ta pierwsza symfonia, której będziemy słuchać teraz podczas koncertu piątkowego.
No to jest dzieło, które, tak jak wspominałem, powstało w 1899 roku, chociaż Sibelius, zdaje się, nie był zadowolony z tej pierwszej wersji, po prawykonaniu, którym dyrygował sam. Krążą słuchy, że on spalił ten manuskrypt. Ja nie wiem, czy był. No, był na pewno perfekcjonistą, więc może i spalił, może podał, a może po prostu gdzieś włożył do szuflady, i wiem, że zabrał się za poprawianie tej symfonii. W roku 1900. Wiosną i latem mocno pracował nad tym, żeby przedstawić publiczności nową wersję, i to się stało, zdaje się, w pierwszych dniach lipca tego 1900 roku. Dyrygował jego przyjaciel, który później zabrał tę symfonię w takie tournée po Europie. Tam był na trasie i Berlin, i Paryż, i Sztokholm, zdaje się, nie wiem, czy nie Budapeszt. W każdym razie ta symfonia odniosła wielki sukces. No, tutaj akurat zbiegło się to z takim traumatycznym wydarzeniem w życiu Sibeliusa, bowiem jego nieco ponadroczna córeczka zmarła w tym samym czasie, w którym ta symfonia święciła triumfy. Do tego jego ukochana żona w związku z tą śmiercią dziecka zapadła w taką bardzo głęboką depresję. Także to był to triumf w cieniu tragedii, tak można by to chyba ująć.
Podobno sam Sibelius powiedział odnośnie swoich dzieł instrumentalnych, w tym symfonii, że on nie jest człowiekiem opisującym jakieś programy konkretne, które dałyby pole do wyobraźni słuchaczom, że tam, gdzie kończy się słowo, zaczyna się muzyka w jego mniemaniu. W związku z tym daje właśnie pole do popisu z kolei wyobraźni każdemu ze słuchaczy.
Muzykolodzy czy osoby analizujące dzieła Sibeliusa często, czy nawet poeci, często doszukiwali się i nawet nazywali poetycko te poszczególne części jego utworów. Faktycznie Sibelius chyba z tego, co się orientuje, nie opatrywał jakoś szczególnie programami, nie zapisywał tego w partyturach, co dany utwór ma przywoływać, jakie skojarzenia, ale no to jest muzyka tak sugestywna i tak bardzo ilustracyjna, że to jest zupełnie naturalne, że szukamy tutaj wzburzonego morza, a tutaj jakichś rosnących pośrodku, nie wiem, wyspy sosen, padającego śniegu, to takie rzeczy się też pojawiały w odniesieniu chociażby do pierwszej symfonii, tam takie tytuły. I może warto te tytuły znać, żeby sobie troszeczkę lepiej powyobrażać, chociaż z drugiej strony może warto nie wiedzieć nic, żeby żyć samą muzyką, tak jak zresztą wspomniałeś przed chwilą.
W piątek opatrzysz komentarzem program filharmonicznego koncertu, ale na co dzień przecież jesteś przede wszystkim dyrygentem Poznańskiego Chóru Kameralnego, który sposobi się, i zresztą wymyśliłeś również, jesteś jakby pomysłodawcą konkursu kompozytorskiego utworu dla twojego chóru w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski. No to jest skomplikowanie, tutaj powiedziałam, ale przypomnij, na czym to polega.
Faktycznie chór jest związany z konkursem, ale konkurs powstał autonomicznie, jako pomysł na wzbogacenie polskiej literatury chóralnej. Chodzi o dokładnie o kompozycje sakralne, które to kompozycje, te, które już znamy, są bardzo cenione przede wszystkim za granicą. Na przykład Paweł Łukaszewski to w tej chwili jest jeden z najbardziej znanych polskich kompozytorów muzyki sakralnej za granicą. I chcieliśmy dać szansę młodym kompozytorom nie tylko na zdobycie nagród, na napisanie utworu, na prawykonania, o których zaraz powiem, ale też na taki rozgłos, na taką promocję ich twórczości, ich sylwetek. Chór jest mój zespół, Poznański Chór Kameralny, jest o tyle związany z konkursem, że co chyba jest ewenementem w skali Polski, wykonujemy nagrodzone utwory w momencie ogłoszenia wyników. To znaczy jury miesiąc przed ogłoszeniem wyników przekazuje nam ostateczny werdykt. To jest wszystko utrzymywane w tajemnicy. Przez miesiąc mamy szansę przygotować te 5 utworów, które często bywają bardzo trudne, więc jest to troszeczkę walka z czasem i dużo nerwów. I po tym miesiącu następuje koncert, w czasie którego są ogłaszane wyniki, kto zdobył którą nagrodę. Ujawniani są kompozytorzy, a my wówczas te utwory wykonujemy. W zasadzie wykonujemy je najpierw, kompozytor je słyszy, a potem wszyscy dowiadują się, że to ten właśnie twórca napisał ten utwór.
No i właśnie, jak będzie wyglądała ta trzecia edycja, bo wiem, że teraz jakby ogłaszacie nabór, mówiąc może casting, tak? Mówiąc popularnie.
To jest nabór, który ma nam dać pojęcie, z jaką liczbą prac będziemy mieli do czynienia. W związku z tym w zasadzie od początku kwietnia do końca kwietnia będziemy przyjmować zgłoszenia. Zgłoszenia mailowe, kompozytorzy wysyłają nam 2-3 partytury, wysyłają swoje dane i w zasadzie po akceptacji tych kandydatur kompletujemy zestaw uczestników. Później oni mają do sierpnia czas na pisanie prac, na nadesłanie ich. Z kolei przez 3 tygodnie będzie w kilku etapach obradować jury pod przewodnictwem Pawła Łukaszewskiego i w finale, tak jak wspomniałem, przygotowanie utworów i koncert prawykonań, który odbędzie się w pierwszych dniach listopada. Tak to będzie wyglądać w tym roku. Musimy się troszeczkę spieszyć, dlatego że kolejna i ostatnia taka stricte, powiedziałbym, chrzcielna edycja odbędzie się w 2016 roku, ale musi się zamknąć do połowy roku, bowiem wtedy będą te centralne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Później konkurs, mam nadzieję, będzie trwać. Musimy nieco zmienić jego formułę, ale bardzo będę się starał, żeby został zachowany. To jest pierwszy konkurs w Poznaniu na kompozycję chóralną i jedyny taki konkurs w Polsce, a może i na świecie, w którym trzeba napisać utwór z 966 znaków.
No właśnie, bo to wracając do nazwy tego konkursu, opus 966. Czasami zwracano mi uwagę, źle pani mówi, no bo normalnie opus, czyli dzieło 966 powinno brzmieć, a tutaj jest opus 966, ale to wszystko dlatego, że...
A to wszystko dlatego, że chodzi o datę, tu nie chodzi o numer dzieła, też nie chcemy zgromadzić tylu partytur aż do 2016 roku, to jest nierealne, chociaż już 50 powstało w związku z konkursem, to jest niesamowite naprawdę, ale chodzi o datę, chodzi o chrzest Polski, o rok Chrztu Polski i o nawiązanie po prostu, o połączenie słowa opus, czyli dzieło, czyli tego, co tworzą ci młodzi kompozytorzy, z bardzo silnym wyakcentowaniem nie tylko zresztą daty Chrztu Polski, ale także tego kryterium 966 znaków, które jest niesamowite, bowiem kompozytorzy zarazem muszą pozwolić sobie na wolność, na przypływy weny, ale muszą też się kontrolować, albo też po zakończeniu pracy zacząć ścinać, co muszą, to co ich tam poniosło, ograniczać, bo przecież muszą się zmieścić w tym kryterium. Ja mogę po raz kolejny powiedzieć, powstają fantastyczne utwory, które wykonujemy, które są cały czas, które żyją, są podczas różnych koncertów wykonywane, rozchodzą się też po Europie, to wykonują je inne zespoły i te utwory, mimo że skomponowane przy takim ograniczeniu, no są po prostu pełnowartościowymi kompozycjami.
Także serdecznie zapraszamy. Jeżeli słyszą nas jeszcze kompozytorzy młodzi, chętni, to bardzo serdecznie zapraszamy.
Zdecydowanie należy się spieszyć. Nie powiem, że liczba miejsc jest ograniczona, bo do tej pory udawało nam się po prostu zamknąć normalnie nabór i mieć po 20 paru kandydatów, ale konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem, więc lepiej zrobić to wcześniej. Do końca kwietnia czekamy na zgłoszenia. To procedura jest bardzo prosta, wystarczy po prostu wysłać maila i tyle.